Я сын польской земли, а заразом я, Ян Павел II, папеж. Волам с целой глуби этого тысячелетия, волам в преддень święta zesłania, волам враз с вами всеми. Nie wstąpi duch Twój, nie wstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, drodzy słuchacze Radia Maryja i widzowie telewizji Trwam, zapraszamy bardzo serdecznie na program w naszej rodzinie. W tej naszej rodzinie codziennie coś się dzieje. Też przygotowujemy się do pielgrzymki. Jutro pielgrzymka w amerykańskiej Częstochowie, polonijna. Nasi przyjaciele, rodzina Radia Maryja ze Stanów Zjednoczonych, myślę też i z Kanady, spieszy do Matki Najświętszej, wielu już w drodze, też są tam nasi ojcowie, ojciec Jan, ojciec dyrektor, ojciec Zbigniew, mamy nadzieję, że ojciec Jacek się też dostanie do amerykańskiej Częstochowy. Jutro transmisja od godziny 18, więc mamy nadzieję, o tej samej porze się zobaczymy, usłyszymy. A za tydzień będziemy na Jasnej Górze, nasza pielgrzymka z Marią, posłani w pokoju, i o naszej pielgrzymce, o sprawach naszych też mówić będziemy. W naszym studiu goście, witam Was bardzo serdecznie, są to absolwenci MBA. Cieszymy się, że jesteście tak prosto po egzaminach, trafiliście do naszego studia. Pani Małgorzata Kucharska-Kazirot, to jest szósta edycja.
Szósta edycja MBA, tak. Zaczynaliśmy w październiku tamtego roku. Na pokładzie naszej grupy było 25 osób. Wszyscy pełni nadziei, pełni oczekiwań. Szczęśliwie dobrnęliśmy do przepięknego zakończenia tak naprawdę, bo każdy z nas dzisiaj podsumował taki ciężki trochę rok tej pracy. Bo przy ojcu jest taka maksyma, która mówi: powiedz mi, a zapomnę. Naucz mnie, a może zapamiętam, ale zaangażuj mnie, a wtedy się nauczę. I chyba przez ten rok czasu każdy z nas mógł uczestniczyć w fenomenalnych wykładach światowej klasy praktyków i wykładowców. Na koniec dostaliśmy zadanie, żeby tą wiedzę, którą zdobyliśmy podczas wykładów, przełożyć na case, na konkretny przypadek danej firmy.
Ja tak mówię, może być piękna laurka. To dobrze, piękna. to na dobry początek. Drugim gościem jest pani Ewa Machowska.
Witamy. Szczęść Boże, witam.
Siódma edycja, tak?
My jesteśmy siódmą, tak. Rozpoczęliśmy w zeszłym roku, w listopadzie bodajże, tak Marcin? W listopadzie rozpoczęliśmy. No dzisiaj był finał. Finał właściwie wczoraj, przy tej ogromnie palącej pogodzie, przy ogromnej duchocie, ale daliśmy radę, bo to jest, komisja była tak miła, tak sympatyczna, atmosfera była rodzinna i to zapewne pomogło nam w tym, że no, udało nam się nie tylko dobrze zdać egzaminy, ale jeszcze też dostać dobre oceny.
Pięknie. I Marcin Witkowski, witam Szczęść Pana. Boże. Szczęść Boże. Pan tak samo?
Tak, ja również w siódmej edycji, natomiast nasza grupa dzisiaj kończyła egzamin i nas na szczęście opatrzność uchroniła przed tą pogodą. Dzisiaj było trochę znośniej.
Tak. Drodzy Państwo, tak w naszym studiu różni goście, trochę o szkole też i więcej. Cieszymy się tym, że to środowisko rośnie, że my też jako rodzina Radia Maryja, myślę, to nasza uczelnia, też możemy coś zaproponować, prawda? I starszemu pokoleniu, młodszemu, i tym, którzy no, idą na przykład na pierwszy rok studiów, ale też są ludzie, którzy zawodowo już są jakoś wyrobieni, już mają swoje doświadczenie i teraz chcą czegoś więcej, coś może więcej, potrzebują, tak. No bo jeżeli pracujemy z ludźmi, to też musimy im coś zaproponować i nawet umieć pracować z drugim człowiekiem, żeby wyznaczać sobie cele. Tak na co dzień, czym się Państwo zajmujecie, Pani Małgosiu?
Od 14 lat jestem związana z samorządem i administracją samorządową, administracją rządową w zakresie pozyskiwania i rozliczania funduszy unijnych. A aktualnie jestem kierownikiem Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, więc to rolnictwo jest mi teraz na chwilę obecną najbliższe.
Dziękuję. Pani Ewo?
Ja niezmiennie od 15 lat zarządzam największą galerią handlową w Toruniu, Atrium Copernicus. Na co dzień pracuję z ogromną masą ludzi, nie tylko tymi moimi najbliższymi współpracownikami, ale również z moimi klientami. Także studia, które rozpoczęłam i skończyłam, na pewno usystematyzowały moją wiedzę. No ja mam już pewne doświadczenie, pewien bagaż doświadczeń, ale myślę, że te studia były też potrzebne po to, żeby pewne rzeczy usystematyzować, ale też, żeby odświeżyć i żeby nabrały takiego fajnego powiewu, świeżości, inności. Pani, i to się udało.
Pani Marcinie?
Ja pracuję w rodzinnej firmie i wspólnie od wielu już lat zajmujemy się, jesteśmy też blisko branży rolniczej, bo zajmujemy się kontrolą jakości płodów rolnych, głównie ziaren zbóż, rzepaku, czyli taki dosyć intensywny okres przed nami teraz. Czekamy na żniwa rzepakowe.
A tak zdecydowaliście się, dlaczego akurat w Akademii Kultury Społecznej Medialnej? Może wam po drodze, chociaż pani ze 170 kilometrów musi robić państwo na miejscu praktycznie, ale dlaczego właśnie ta uczelnia? Bo nieraz szukamy, może stolica, może inne, nawet może Szczecin, prawda, czy Gdańsk, a jednak trafiamy do Torunia, do naszej uczelni.
Decyzje... To nie była łatwa decyzja. Przez 3 lata stawiałam sobie, analizowałam rynek, stawiałam sobie konkretne pytania, czego oczekuję po tych studiach. Nie ukrywam, że bardzo pozytywne recenzje poprzednich uczestników były takim działaniem, taką szalą, która zdecydowała, że ta akurat akademia będzie tym miejscem, w którym chciałabym zdobyć tą wiedzę, która jest nowoczesna. Tak jak powiedziałam, nie ma tutaj, proszę ojca, ani grama przesady. To są naprawdę wysokiej klasy światowi specjaliści, którzy tak trudne tematy potrafią przekazać w tak łatwy i dostępny sposób, a my później potrafimy to bardzo ładnie wdrażać w swoich jednostkach po to, żeby łatwiej, sprawniej pracować z ludźmi.
Pani Ewo, ma Pani doświadczenie?
Tak, mam doświadczenie, ale to też miałam taki cel w życiu. Miałam cel, powiedziałam sobie, że przed ukończeniem pewnego wieku muszę zrobić MBA-a. I szukałam, tak jak ojciec wspomniał, szukałam różnych uczelni, rozważałam również uczelnie w stolicy, ale powiem...
No bo też mamy znajomych, prawda? Też na jakimś poziomie obracamy się w jakimś gronie.
Tak, i rozważałam. Natomiast powiem szczerze, że przekonał mnie do tego mój syn. Syn, który skończył przede mną parę miesięcy stosunki międzynarodowe i dyplomację. Syn jest zawodowym wojskowym i przekonał mnie do tego, żeby przejść, bo mówi, słuchaj mamo, tu jest świetna atmosfera, świetni ludzie. Poznałem tylu fajnych, mam tylu fajnych przyjaciół. Te przyjaźnie wciąż są, tak? To nie jest tak, że my kończymy i coś się urywa. One trwają i to jest piękne.
Pan?
A ja z kolei jestem z wykształcenia inżynierem i nas w firmie też realizujemy teraz nowe projekty i zauważyłem potrzebę doszkolenia się, jeśli chodzi o takie kwestie organizacyjne, kwestie biznesowe, stąd ten kierunek. A czemu ta szkoła? Też mi zależało, żeby uczyć się tych kwestii biznesowych z nastawieniem na takie podejście katolickie, chrześcijańskie. Ale również moja młodsza siostra kończyła tę szkołę, także miałem rekomendacje takie rodzinne z pierwszej ręki.
Dzisiaj właśnie na rynku tak odczuwamy, że taki trochę wyścig, taka trochę walka. Pan mówi, że etyka, czy taki wymiar katolicki. No pytanie, czy do tego świata, który jest taki, jaki jest, możemy przykładać taki właśnie wyznacznik. No ja nieraz tak pytam, czy kobiety w biznesie, bo to kobieta to też kojarzy się z matką, z tą, która jest i blisko dziecka, o delikatniejsza jest, a tak w biznesie to trzeba troszeczkę nieraz tak w szranki stawać z różnymi i może być to niebezpieczne. Nie wszyscy może grają fair, no ale to też jest jakaś nasza propozycja, tak, żeby właśnie i biznes i taką administrację łączyć właśnie z takim wymiarem etyki i to etyki katolickiej.
Pani naprawdę chyba wszyscy powiemy, że nie mamy alternatywy.
Na pewno nie ma
w naszym życiu. I jeśli chcemy budować coś trwałego, to, no to chyba nie ma innej drogi.
Etyka w biznesie jest bardzo ważna. I ja, tak jak powiedziałam, dla mnie ona jest bardzo ważna. Ja się też cieszę, że firma, w której pracuję, pomimo że jest korporacją międzynarodową, stawia bardzo mocny nacisk na etykę w biznesie. I dla mnie nie są to nowe sprawy. To są sprawy, tak jak powiedziałam, które chciałam usystematyzować. Natomiast ta etyka towarzyszy mi przez
cały... Ale nieraz możemy tak, że dużo mówimy o etyce, że powinny być zasady, a później jest coś innego.
To nie jest tak. Nie, to nie jest tak. Są zasady, trzeba ich przestrzegać. Oczywiście no są ludzie, którzy ich nie przestrzegają, prawda? No bo regulaminy jedno, a postępowanie drugie, czy działalność drugie, tak? No to tak bywa, tak? Natomiast no ja myślę, że to też dużo zależy od człowieka. Jeśli człowiek jest prawy i ma swoją obraną drogę i chce nią kroczyć, no to po prostu idzie do przodu i idzie. Tak, łamie się oczywiście regulaminy, postępuje się nieetycznie. Ja się spotkałam w swoim życiu z wieloma przypadkami nieetycznych zachowań. Niemniej jednak no, każdy przypadek był dla mnie kolejną nauką. Kolejną nauką i takim wskazaniem drogi.
Pani Małgosiu?
A z drugiej strony to my musimy być teraz takimi emisariuszami, którzy idą w świat i pokazują, że możemy łączyć jedno i drugie, i etykę, i bardzo dobra realizacja swoich obowiązków.
No bo nieraz się mówi o tym rozdziale, prawda, państwo, kościół, no ale ja się pytam, co etyka i co prawo Boże, to, że zachowujemy prawo naturalne, przeszkadza w pracy, w relacjach z drugim człowiekiem, prawda, w budowaniu tego środowiska, no bo jeżeli jesteśmy na jakimś poziomie, to też mamy wpływ, prawda, na swoje środowisko, ale przez nas też mamy wpływ, czy niżej, czy wyżej, coś od nas, czy jeżeli od siebie wymagamy, coś, co chcemy też reprezentować. Nie boi się pani Małgosiu, że ta za wysoka poprzeczka?
Nie, proszę ojca, to jest tak, że tak jak powiedziałam, my powinniśmy być tym obrazem. Jeżeli chcemy sprawnie zarządzać zespołem, to musimy dawać dobry przykład. I tak naprawdę zespół, patrząc na nas, uczy się wielu rzeczy, a my musimy być takim wzorem do naśladowania. I te studia nam pokazują, że można łączyć jedno i drugie z bardzo dobrym wykonaniem zadań. Także zachęcamy wszystkich, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości, do tego, aby przyszli tutaj i pogłębili swoją wiedzę. Niesamowite doświadczenie i ciągły niedosyt, bo mimo, że te studia trwają przez rok czasu, to naprawdę każdy z nas wychodzi z takim przeświadczeniem, że to jest za mało. Że jeszcze jest wiele rzeczy do nauczenia się, do odkrycia. A te studia nam dają taką wiarę w siebie.
A to życie nas teraz będzie uczyć. Życie nas będzie właśnie tego uczyć.
Na co otwierają się wasze oczy, czy takie myślenie? No bo myślę, że tutaj też pewne rzeczy nam pokazano, tak? Mówicie, no jest egzamin. Jeżeli ludzie mają duże doświadczenie, no światowej renomy wykładowcy, to teraz co wam pokazali? Albo co takiego, czego nie wiedzieliście, albo jak to ugryźć, z czym był problem? Czy były takie momenty?
Dla mnie nie było, osobiście. Dla mnie nie było. Ja, tak jak powiedziałam, ja usystematyzowałam sobie to, co już wiedziałam i to, z czym spotykam się na co dzień. I na co dzień pracuję z różnymi ludźmi. I to nie są koniecznie katolicy. To nie są osoby wierzące też. Więc, ale buduję swój zespół tak, aby pokazywać tym ludziom i wskazywać tym ludziom dobrą drogę. I udaje mi się to na szczęście od wielu lat, bo zespół mam niezmienny. I ci ludzie trwają przy mnie. I to dla mnie jest największą nagrodą tego, że okej, ty jesteś dobrym człowiekiem i masz przy sobie tych ludzi cały czas. Oni chcą z tobą pracować, chcą z tobą być.
Panie Marcinie? co dla Pana, to, bo możemy wiele mówić, nie? To świetna atmosfera, świetni wykładowcy.
Tak, ale przekładając to dziś na to życie nasze codzienne, co na pewno mi na długo pozostanie w pamięci, to zwrócenie uwagi na to, że no w tych wszystkich naszych działaniach, które podejmujemy w życiu, czy osobistym, czy zawodowym, no, najważniejszy jest człowiek i bardzo ważny jest człowiek i o tym nie należy zapominać bez względu na gdzie on jest w hierarchii biznesowej.
Godność.
Tak, także to są bez wątpienia dla mnie osobiście takie
wartości.
Kluczowe
tak.
wartości, które, o których też sporo było mówione na naszych zajęciach.
Samodzielnie nic nie zrobimy. Zawsze potrzebujemy dobrego zespołu. I chyba to te studia nas nauczyły przede wszystkim tego. Tak. Bardzo dobrej współpracy.
Pracy w zespole. Postrzegania, bo zespół składa się i z słabszego, i z mocniejszego ogniwa. Trzeba zawsze to słabsze umieć podciągać w górę. I pokazywać tą lepszą drogę.
Nie każdy ma taką może nawet możliwość, żeby ostudiować, żeby mieć czas przepracować pewne rzeczy. No więc też jesteśmy po to, żeby komuś podpowiedzieć nawet, nie w tę stronę, a w tę, prawda? Że jak pracować z człowiekiem, bo to jest nieraz bardzo trudne, bo możemy wykonywać jakąś pracę, ale myślę, że kiedy przychodzi do jakiejś takiej umiejętności zaargumentowania swojego stanowiska, obstawania przy swoim, czy tego, że pracujemy z drugim człowiekiem, a jest jakiś nawet zgrzyt, no bo problemy się pojawiają. No i teraz jak sobie z tym radzimy? Myślę, że studia też mogą w tym pomóc, żeby być właśnie takim może i mediatorem, podpowiedzieć w tę stronę, tak. Bo nie wszystko dla nas jest takie proste i oczywiste. Ja widzę, a drugi w ogóle tego
nawet
błędu swojego nie widzi, a co dopiero, żeby przepraszam powiedział i wycofał się i spróbował coś naprawić.
Zawsze mówię swoim współpracownikom, spróbuj wyjść ze swojej skóry i stanąć obok. Popatrz na siebie z boku, popatrz, jak mogą cię widzieć inni ludzie. Ja też nie jestem idealna, ja też pewnie mam wady, tak jak każdy. To nie jest tak, że ja skończyłam MBA, 15 lat pracuję w zawodzie i po prostu jestem już cudownym człowiekiem i tak dalej. Też mam gorsze momenty, tak? Mam słabsze, ale zawsze ktoś mnie kiedyś tego nauczył, mój mentor, ja mówię, no miałam w swoim życiu też mentorów, nauczyli tego właśnie, żeby zawsze spróbować popatrzeć, wyjść trochę ze swojej skóry, spojrzeć na siebie innym okiem, nie tym, którym by się chciało widzieć, tylko tym drugiego
człowieka.
A co
rodzina na to? Bo tak pani za synem, pan też za...
I mnie jeszcze było o tym, że ciebie syn, a mnie też rodzice bardzo namawiali.
No właśnie, bo ja tak zapytam, bo chociażby radio czy telewizję, co dyrektorowi nieraz tam przyklejają różną łatę, my staramy się budować to środowisko, żebyśmy się nie wstydzili, ale potrafili coś, a czyli też coś sobą prezentowali, prawda? Tak przyczyniali się do tego, że Polska jest piękniejsza, że nie wstydzimy się, że jestem Polakiem, że jestem katolikiem, że to nie jest obciachowe, tylko że mimo, że tam właśnie ktoś cały czas jakąś tam łatę przykleja i wypomina coś, co nawet nieprawdą było, ale po raz 755, to wam nie przeszkadza tak przyjść? Przyznajecie się też tak trochę do Radia Maria, do telewizji. No bo może też was ktoś zapyta w środowisku, jak to jest.
Proszę ojca, my jesteśmy odważni.
Tak, my jesteśmy odważni, ale to jest żaden obciach. To nie jest tak, no, trzeba wszystkiego próbować. Ja na przykład powiedziałam wczoraj swoim kolegom, słuchajcie, będę dzisiaj w telewizji, w telewizji trwam. Mówią, super, fajnie.
Jeszcze na antenie radia pani
tak.
jest.
Jeszcze na antenie radia, super. Mówi, super, słucha nas zupełnie inny target pewnie osób, bo każda telewizja, każde radio ma inny target odbiorców. Więc mówi, słuchaj, fajnie, musisz naszą galerię fajnie zaprezentować, więc autoreklama, kryptoreklama. Ja się tego nie wstydzę, ja jestem torunianką, jestem Polką i nigdy się nie wstydziłam tego, że jestem Polką.
Zawsze. Chciał robić biznes, nie zaznasz krzywdy, przyjdziesz na zakupy, tak. Będziesz tak przyjęty.
Dokładnie.
A u pani jak to?
Nie, proszę ojca. Każdy ma jakieś wartości i miarą odwagi człowieka jest do nich się przyznać. Wychowana jestem w rodzinie katolickiej i to, że jestem tu w szkole, która przede wszystkim kładzie ogromny nacisk na etykę, jest tylko tego wyrazem.
Dziękuję. Panie Marcinie, co dalej?
Kolejne wyzwania? Ja teraz chcę trochę ustabilizować to, czego się uczyłem przez ten ostatni rok i jestem w trakcie realizacji projektów u nas w firmie, które chciałbym doprowadzić do finału. Ale nie mówię nie, są u nas pomysły też, nawet w naszej grupie, żeby kontynuować naukę. Na pewno będę to rozważał.
Dziękuję. Kogo chciałaby pani pozdrowić?
Przede wszystkim całą moją szóstą edycję. Wszystkie nasze grupy silnie zaangażowane. Moją kochaną rodzinę. Tych, którzy mnie wspierali, bo nie ukrywam, po pierwszych zajęciach MBA, gdy usłyszałam, że jestem w towarzystwie tak niesamowitych osób, prezesów, dyrektorów z ogromnym doświadczeniem, zaczęłam się zastanawiać, czy to jest miejsce dla mnie.
To też trochę zobowiązuje, prawda?
Tak, to już
jestem
zobowiązuje.
Prezesem, natomiast... czy dyrektorem, czy kimś, kto kończy, dane mu jest skończyć.
Zgadza
bo to
się.
Też jakaś okoliczność, która pozwala mi, że ja mogę się uczyć.
Mogę się uczyć. I w tym momencie mój mąż stwierdził, powiedziałaś A, powiedz B. Ja w ciebie wierzę. I to był ten czas.
Nie marudził nic.
Nie marudził. W domu na mnie czekają jeszcze trzy moje kochane szkraby,
Ksawery,
Blanka i Aurelia, więc chyba im.
Ile mają lat?
Ksawerek ma lat 13, a Blanka ma lat 10 i Aurelka ma lat 3.
O.
Także.
To gratulujemy też mamie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani Ewo? Pani już tak wspominała o kolegach z branży.
Tak, ja chciałabym pozdrowić przede wszystkim swoją rodzinę, bo ją zawsze stawiam na pierwszym miejscu. Mamę, teściów pewnie, którzy mnie teraz oglądają, swojego męża, no i oczywiście syna, który mnie zmobilizował do tych studiów. I moich kolegów i koleżanki z pracy, a także oczywiście super kumpli z siódmej edycji MBA, kumpli
tak,
i koleżanki z siódmej edycji, bo byliśmy świetną, zgraną grupą. Będzie mi tego brakować. Na pewno tych spotkań będzie nam brakować i tych zjazdów, ale mam nadzieję, że coś wymyślimy i na pewno się jeszcze spotkamy w naszym gronie.
No nie raz, bo przecież tworzymy taką wielką rodzinę.
Tak.
To nie tylko jedna edycja, ale wszyscy tworzymy jedną wielką rodzinę i przynajmniej dwukrotnie w roku się spotykamy albo na rekolekcjach, albo dodatkowych takich miłe spędzonym czasie, tak jak w tym roku w Gorzelicy, także.
No to miło słyszę, że nawet...
Tworzymy rodzinę i ją powiększamy i zapraszamy do tej rodziny kolejne osoby.
Super. Panie Marcinie?
Ja, żeby nikogo nie pominąć, chciałbym pozdrowić wszystkich moich bliskich i całą rodzinę.
My się też często dzielimy dobrą książką. Mówimy, że czasem warto coś przeczytać. Mam taką książkę 14 świętych wspomożycieli, to może pani.
Bardzo dziękuję.
Mam o świętym Szarbelu. Może dla pani Ewy.
Zapłać.
I jeżeli mogę, tutaj damy święty Juda Tadeusz, bo tak
sprawa po męsku. Bóg zapłać.
Bardzo dziękuję. Drodzy państwo, dziś można powiedzieć ten kolejny egzamin zdawali ci, którzy studiowali studia podyplomowe MBA, szósta edycja i siódma. Bardzo dziękujemy. Byli z nami pani Małgosia Kucharska-Kazirot. Dziękuję. Pani Ewa Machowska, bardzo dziękuję. I pan Marcin Witkowski.
Dziękuję.
Dziękujemy. To życzymy też i sukcesów i żeby rzeczywiście to się przekładało, co zdobyliście w Akademii, w tym gronie, które wam, mam nadzieję, też będzie dodawało skrzydeł, żebyście potrafili też pracować dla innych i tak jak mówicie, z takim przekonaniem też, że wiara czy etyka katolicka pomaga i to taki fundament i wyjście do nawet poważnego biznesu. Dziękuję wam bardzo.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękuję Radiu Maria za to wielorakie i ofiarne zaangażowanie się w apostolstwo słowa, które dzisiaj jest tak bardzo ważne i tak bardzo potrzebne w naszym kraju. Niech ta wielka i odpowiedzialna praca ewangelizacyjna będzie zawsze realizowana w duchu kościelnej wspólnoty, w jedności z Episkopatem Polskim, Tylko jedność działania ubogaca i przynosi owoce, a postawione zadanie jest wówczas właściwie urzeczywistniane. Na tej drodze niech wam towarzyszy swą opieką Matka Chrystusa, Królowa Polski, Pani Jasnogórska i Matka nas wszystkich. Nigdy się nie spodziewała Matka Boska, że będzie mówiła przez radio.
Drodzy Państwo, kontynuujemy nasze spotkanie, nasz program w naszej rodzinie. Teraz w naszym studiu przybyło dwóch panów. Doktor Rafał Spachacz, kierownik Instytutu Pielęgniarstwa w Akademii Kultury Społecznej Medialnej. Szczęść Boże. No i jest z nami też pan Witold Ludwik, reżyser filmu Nędza Szima Dam, Zerwany Kłos, absolwent Akademii.
Szczęść Boże, tak dla ścisłości to trzech gości, bo jeszcze fantom, który siedzi po naszej lewej. No,
właśnie.
Ale nieokrzczony, musimy jakieś imię mu nazwać.
Może powiedzieć, Alfred. Bo tak, pozdrawiam jeszcze Ewelinę, studentka drugiego roku. Mieliśmy nadzieję, że może nam się uda też i panią widzieć, słyszeć w programie, ale nie jest inaczej, więc też dziękujemy. Panie doktorze, jak z pielęgniarstwem? Bo też chciałem powiedzieć, że to nasze spotkanie jest jakimś przyczynkiem do naszej pielgrzymki, bo już kolejny raz możemy też i naszej rodzinie Radia Maria coś zaproponować na Jasnej Górze, ale może zanim o tym, o pielęgniarstwie. Na jakim jesteśmy etapie też w naszej uczelni?
Jesteśmy dumni, dlatego że właśnie studenci kończą sesję letnią, już drugi rok. Mamy grupę, która jest już po zajęciach praktycznych. To jest liczna grupa studentów niestacjonarnych drugiego roku, ale także studenci dzienni, odrębna grupa studiów, także licznych pielęgniarek przyszłych i pielęgniarzy na roku pierwszym. Teraz jest czas egzaminów, czas podsumowania. To doskonałe studia, w których uczestniczą zarówno absolwenci liceów ogólnokształcących, techników, ale i także absolwenci innych kierunków. Mamy germanistów, mamy rolników, mamy fizjoterapeutów, ratowników medycznych. To doskonała baza, także teoretyczna. Wspaniali wykładowcy, bardzo doświadczeni, ze stopniami, tytułami naukowymi, doskonała atmosfera, ale i także doskonałe warunki, nieporównywalne niekiedy z innymi uczelniami, jeżeli chodzi o kształcenie i multimedialne, i pracownię anatomii prawidłowej, i doskonały zestaw fantomów, ćwiczeń. To są zajęcia bardzo, bardzo praktyczne. Uczelnia ma podpisane umowy o współpracy ze szpitalami klinicznymi, gdzie studenci mogą realizować praktyczną naukę zawodu.
Myślę, że to bardzo ważne, prawda? I dla kadry, i przede wszystkim dla studentów, że będą przyjęci, rzeczywiście mają gdzie praktykować.
Tak, ale przede wszystkim, jak przed oczyma, mam już tą liczną grupę studentów, którzy są z nami i także promują nasz kierunek poprzez, tak jak ojciec wspomniał, udział w licznych akcjach profilaktycznych, także formują innych. To rozpiera duma, bo to są fantastyczne osoby, które wnoszą bardzo pozytywną energię, wywodzą się z różnych środowisk i bardzo chętnie chcą rozszerzać swoją wiedzę po to, żeby służyć drugiemu człowiekowi. Służyć w tym dobrym słowa znaczeniu poprzez towarzyszenie, wspieranie, opierając się także na wspaniałych autorytetach, na wzorach, na nauce świętego Jana Pawła II, po to, żeby towarzyszyć w tych trudnych momentach. Dlatego, że poza porodem w szpitalu, no to cierpienie, choroba towarzyszą chorym, ale także umacniają i to towarzyszenie, to spalanie się jak świeca dla innych, to jest najważniejsze. I praktycznie nie ma takiego studenta, nie ma takiej studentki, którzy nie wyznawaliby tych wartości, ale także poprzez udział w praktykach, stażach potwierdzają to, jak wspaniałymi są ludźmi i jak wiele w tej uczelni się nauczyli i uczą, dlatego że to już trzeci rok w perspektywie utworzenia studiów magisterskich, ustawiczny rozwój. Cieszymy się, jesteśmy dumni. Moją radością jest to, że mogę tu być i towarzyszyć tak wspaniałym studentom.
A kwestia tego myślenia, bo tu piękny obraz, ta świeca, można powiedzieć, świeca traci, kiedy daje ogień, prawda? Jeżeli jej nie zapalimy, jeżeli nie będzie traciła, spalała się, no to nie uzyskamy tego, co chcielibyśmy. I teraz też takie pytanie, bo przychodzi co chwilę młode pokolenie. Możemy na nie narzekać, utyskiwać, prawda? No często może my dorośli dajemy słabe świadectwo na temat naszego człowieczeństwa, że może tylko zabiegaj o siebie, takiego trochę egoizmu, a przecież pięknym jest, że my chcemy nasze życie spalać dla drugiego człowieka, bo bycie pielęgniarką, bycie lekarzem, no to to jest ogromna taka i odpowiedzialna rola, ale też tego umiejętnego takiego ofiarowania siebie.
Dlatego w uczelni, w zawodach medycznych, tu w zawodzie pielęgniarskim, wpierw budujemy po to, żeby móc spalać się pięknym, pełnym płomieniem dla innych i myślę, że każda pielęgniarka, położna, lekarz, ratownik medyczny, który już praktykuje, ma tę świadomość tego, co daje drugiemu człowiekowi i musi mieć tą solidną podbudowę merytoryczną, praktyczną, ale i formację duchową po to, żeby pięknie oddawać to drugim ludziom i przede wszystkim okres i ten trudny związany z zagrożeniem pandemicznym, z pomocą innym, ale też i w stowarzyszeniu w najtrudniejszych chorobach, czasami nieuleczalnych, pokazuje, że pielęgniarstwo to nie jest tylko zawód, to jest powołanie z mocą oddawania cząstki siebie innym i studenci, którzy przychodzą do Akademii, mają pełną tą świadomość i chcą także towarzyszyć, wzmacniać i chcą rozwijać się. Niedawno, ze dwa dni temu, rozmawiałem ze studentką z drugiego roku, która wyraziła to, że kończy drugi rok. Zdała egzaminy, opanowała pięknie wiedzę, uczestniczyła także w konferencjach, ale mówi, ja dalej chcę, ponad tymi praktykami, które są obowiązkowe, chcę także uczestniczyć i brać udział także w pracach i wspierać działalność hospicjum po to, żeby pozyskać więcej wiedzy, żeby być bliżej pacjenta, czyli studenci chcą jeszcze więcej i wymagają od nas jeszcze więcej niż wymaga program i to jest taki punkt olbrzymiej dumy i potwierdza to, że to, co jest budowane w uczelni, wsparcie władz uczelni, ale i program i możliwość podjęcia tych studiów jest trafiona w punkt i po to, że ci studenci już dzisiaj świadczą o sobie, dlatego że nie zdradzę tutaj tajemnicy, gdzie na pierwszym roku studiowała mama, a na kolejnym przyszła już córka na te studia. No myślę, że to jest najlepsze potwierdzenie tego, że dobrze kształcimy, ale my się też wiele uczymy od studentów, dlatego że to są także ratownicy medyczni, to są także elektroradiolodzy, to są fizjoterapeuci, którzy pracują w zawodzie, pracują wiele lat i mówią, że na podstawie tej wiedzy, na podstawie tego rozeznania chcą przychodzić do Akademii Kultury Społecznej i Medialnej po to, żeby się kształcić. I wiem też od innych wykładowców, profesorów, że studenci dzwonią, pytają o dodatkową literaturę, o dodatkowe możliwości rozwoju. To jest bezcenne i myślę, że to nas wyróżnia także na tle innych uczelni.
Człowiekowi też towarzyszy taka, można powiedzieć, kontrowersja, bo kwestia życia, obrony życia, odpoczęcia do naturalnej śmierci. Tak. Teraz słyszeliśmy ostatnio o tym wyroku w Stanach Zjednoczonych. Jak to młode środowisko, które przychodzi na studia pielęgniarskie, podchodzi do tego? Bo to z jednej strony mówimy człowieczeństwo, z jednej strony ten dar życia, co do którego lekarz nie powinien mieć, czy pielęgniarka, prawda, czy ratownik nie powinien mieć jakiegoś ale, no ale świat hołduje temu wyborowi. Wybieraj zawsze, kiedy chcesz i do oporu, do wszystkiego masz prawo. Jak tutaj środowisko, jak państwo też podchodzicie do tego, jakie macie zwrotne?
Myślę, że żadna z osób pracujących w zawodach medycznych nie podzieli tych zgubnych ideologii, dlatego że wystarczy być dzień, miesiąc, tydzień, rok w szpitalu, bądź współpracować z ratownikami, z lekarzami i widzieć heroiczną walkę superbohaterów w trosce o każdy oddech, o życie, o rozwój medycyny perinatalnej, tak, rozwój opieki paliatywnej. W zasadzie od urodzenia na każdym etapie pielęgniarka, lekarz, ratownik towarzyszy człowiekowi i wie, jak to jest ważne i żaden z członków kadry personelu medycznego nigdy nie jest w stanie nie stoczyć najcięższej walki mimo zmęczenia, mimo trudu, niezależnie czy to jest północ, czy to jest wczesny ranek, po to, żeby walczyć o życie. I tu myślę, że żadna z osób, która spogląda w oczy drugiemu człowiekowi, matce, dziecka, rodzicom, która towarzyszy w rozpoznaniu terapii, a i czas w tym odchodzeniu jest w pełni świadoma, jak ogromne ma zobowiązanie do ratowania ludzkiego życia, do troski o ludzkie życie. Ale tak jak ojciec powiedział, elementem troski o życie jest także profilaktyka. Jest także profilaktyka w tym, żeby zapobiegać chorobom, żeby na każdym etapie dawać z siebie wszystko, żeby to życie utrzymać, ale i zdrowie zarówno somatyczne, ale i także zdrowie duchowe.
Pani dziekan mówi, że 30 czerwca złożyliśmy wniosek do Krajowej Rady Szkół Pielęgniarek i Położnych o akredytację studiów na kierunku pielęgniarstwo na poziomie drugim.
Tak, tu wielki ukłon dla ojca rektora, pani dziekan i całego zespołu, który ciężko współtworzył ten wniosek, dlatego że dzisiaj mamy kształcenie pielęgniarek i położnych jest wieloetapowe. Jest na poziomie licencjackim, dalej magisterskim, studiów doktoranckich, ale i dalej specjalizacji, kursów, staży. Akademia Kultury Społecznej i Medialnej ma doskonałą bazę kształcenia na poziomie licencjackim, ale studenci chcą tutaj zostać po to, żeby kształcić się także na studiach magisterskich i miejmy nadzieję, że w przyszłości też dalej korzystać ze staży. Ta baza jest ustawicznie doskonalona. Wspaniałe jest renomowane zdecydowanie grono wykładowców, pracowników, także pracowników, współpracowników dotyczących praktycznej nauki zawodu. To jest duża duma dla uczelni i te studia magisterskie, no miejmy nadzieję, że uczelnia uzyska szybko akredytację i będziemy mogli iść dalej po to, żeby jeszcze lepiej służyć człowiekowi, a tak jak ojciec wspomniał, uczelnia ma szerokie plany w tej materii, a co nas najbardziej cieszy, to ogromne zainteresowanie studiowaniem pielęgniarstwa właśnie w akademii. I tak, gdy spotykamy się na warsztatach, czy spotykamy się w ramach pielgrzymki, czy dziękczynienia, wiele osób poznaje, spotyka się ze studentami, widzi, jak służą i rozmawia z nimi. I wielu studentów, wiele studentek, którzy przychodzą do akademii, właśnie przy tych okazjach miała możliwość zapoznania się z tokiem kształcenia, z umiejętnościami, ale i postawami naszych studentów, dlatego że nasi studenci wychodzą także na ulicę Torunia, spotykają się z tym i promują ogólnie studiowanie pielęgniarstwa, bo to jest bardzo ważne, przy czym dzisiaj, gdy nakłady na służbę zdrowia wzrastają w przyszłym roku prawie 6%, te zarobki pielęgniarek też są bardzo urealnione i też motywujące dlatego, że oprócz powołania, no to także możliwości utrzymania się i godnych zarobków są bardzo ważne i można zdecydowanie powiedzieć, że zawody medyczne, a przede wszystkim tutaj pielęgniarstwo, to jest zawód przyszłości, tak?
Stoisko promocyjne też będzie na Jasnej Górze. Bardzo dziękujemy, bo to pewnie i nasi studenci. Pan będzie też w tym stoisku. Co sobie zaproponujemy? 9-10 lipca pielgrzymka rodziny Radia Maryja.
Bardzo cieszymy się, że będziemy mogli być w ramach tego stoiska. Przede wszystkim studenci będą dzielili się swoim doświadczeniem, ale także diagności. Wiemy także o personelu medycznym i przede wszystkim chcemy pokazać, jak ważna jest profilaktyka. Będzie możliwość wykonania bezpłatnych badań, badań poziomu glukozy, saturacji, badań ciśnienia tętniczego, wskaźnika masy ciała, ale i będzie też część profilaktyczna, dotycząca profilaktyki nowotworów piersi, raka sutka, jajnika. To już naliczyłem, że poza pielgrzymką i dziękczynieniem szóste stoisko i cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem i osoby czasami z roku na rok też bardzo chętnie w nim uczestniczą. Cieszymy się, że będziemy mogli dzielić się swoimi kompetencjami po to, żeby służyć innym, a przede wszystkim poza tą częścią badań diagnostycznych będziemy uczyli, jak można podejmować czynności resuscytacyjne dorosłych i bardzo ważny aspekt, który cieszy się dużym zainteresowaniem zawsze, resuscytacja noworodka i małego dziecka. Na fantomach każdy będzie mógł skorzystać z tego. W tym roku mamy także automatyczne defibrylatory zewnętrzne, gdzie będziemy uczyli także korzystania z AED. I będziemy także zwracali uwagę na profilaktykę pierwotną i edukację. Na stoisku będziemy już w sobotę, tak jak w ubiegłym roku i wcześniej, gdzie ta część będzie, takie będą pokazy medyczne i w niedzielę od rana, gdzie będzie rodzina Radia Maryja i przybyli pielgrzymi na czczo, będzie możliwy pomiar poziomu glukozy, ale i także pomiary związane z sprzyjający profilaktyce i także pomiar ciśnienia tętniczego i bardzo ważna na fantomach edukacja w zakresie samokontroli piersi, wczesnego wykrywania nowotworów i tu jest bardzo ważny aspekt ten i dziękujemy, że możemy to stoisko stworzyć po to, żeby wyjść naprzeciw potrzebom innym. Zawsze mówimy, że ta profilaktyka, głównie w zakresie chorób układu krążenia, chorób układu oddechowego, nowotworów, ta profilaktyka pierwotna jest bardzo ważna i oprócz tego, że będziemy mogli służyć na miejscu, to będziemy wręczali materiały edukacyjne, żeby pielgrzymi, którzy wrócą do swoich miejscowości, do swoich parafii, do swoich domów, także dzielili się tymi zdolnościami i tą wiedzą, którą pozyskają na naszym stoisku i będziemy zachęcali także ze współudziałem studentów do propagowania, studiowania pielęgniarstwa, a zachęcali przede wszystkim do podjęcia studiów Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu na kierunku pielęgniarstwa.
Dziękuję. Bardzo dziękuję panie doktorze. Pan doktor Rafał Spachacz jest kierownikiem Instytutu Pielęgniarstwa w naszej Akademii. Jest pan Witold Ludwik. Też tak to spotkanie, mamy stoisko pielęgniarskie, ale chcemy też się podzielić. Słyszałem pana w aktualnościach dnia dzisiaj razem z ojcem Grzegorzem. Panowie rozmawiali na temat DVD i CD z filmu Nędza się ma dam.
Tak, to prawda i to jest dobra wiadomość, którą pragniemy się dzisiaj podzielić ze wszystkimi wcześniej radiosłuchaczami, a teraz telewidzami, ale pod wpływem rozmowy ojca redaktora z panem doktorem nie mogę nie popuścić wozów fantazji, bo Akademia Kultury Społecznej i Medialnej się rozwija i to w geometrycznym tempie, a wszystkie inicjatywy filmowe, czy to są etiudy, czy średnie, czy pełne metraże, czyli duże formy, takie jak Nędza się ma dam, wymagają także zabezpieczenia medycznego. I kierownictwo planu, kierownictwo produkcji zawsze dokłada wszelkich starań, aby plan był bezpieczny także od tej strony i myślę, że takie połączenie produkcji filmowej z autoryzowaniem dostępu na plan filmowy ze studentami i wychowankami pielęgniarstwa.
Tak pokazujemy też, że drukujemy, prawda?
Pokazywaliśmy to już w serwisie informacyjnym. Drukujemy właśnie...
Tak, przed chwilą widzieliśmy ujęcie Adama Chmielowskiego bez nogi. Myślę, że gdy byłoby zabezpieczenie medyczne na planie, nie musielibyśmy amputować w tak drastycznych warunkach. Ale tak już zupełnie na serio, to te ujęcia z drukarni nie są przypadkowe, bo sam film trafił do kin 12 listopada. To była kanonizacja świętego brata Alberta, ale nie dalej jak w miniony poniedziałek film trafił do zakładu poligraficznego i do tłoczni, a było to ni mniej, ni więcej święto Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Tak się z rządzeniem opatrzności nie składa. No i mamy radość powiedzieć, że film już lada dzień trafi pod strzechy, bardziej dosłownie niż w przenośni, bo po tym tournée, nazwijmy to tak szumnie, na wielkim ekranie, po wejściu na VOD Telewizji Polskiej Wielkanoc, teraz czas na dwa kolejne pola eksploatacji.
Ufamy, że ta płyta, czy jedna, druga płyta, bo to taka, można powiedzieć, dobra produkcja, myślę, że pan o niej też powie, może uda nam się, że już będziemy mogli ją zaprezentować na Jasnej Górze.
Tak, czynimy wszystkie starania. Film, jako się rzekło, już jest poddany wszystkim zabiegom lakierniczym, drukarskim i tłoczeniowym. Dlatego, no jeżeli wszystkie siły ludzkie się zmobilizują i żadne inne również ludzkie nie przeszkodzą, to spodziewamy się odbioru tego transportu jeszcze ciepłego, jeszcze pachnącego w Warszawie w najbliższy piątek, tak żeby już w sobotę, w przededniu i w samą niedzielę ten film mógł być dostępny.
A co to będzie za płyta? Bo ja wiem, że też pan nie tylko stara się o to, żeby był dobry film, ale teraz też pan jak gdyby pilnuje wszystkiego, żeby ta produkcja, czy ta płyta, to co chcemy zaprezentować, zaproponować też i myślę rodzinie Radia Maryja, to będzie coś wartościowego, prawda? Z czego też możemy być dumni, że to jest dobrze zrobione.
Tak, to prawda. To będzie wydanie kolekcjonerskie i właściwie limitowane tego filmu Nędzarz i Madame, bo ono będzie rzeczywiście dwupłytowe. Na jednej z nich będzie DVD z kinową, a więc pełną wersją filmu w najwyższej możliwie dostępnej jakości, a na drugiej płycie będzie pełna tak zwana ścieżka muzyczna z tego filmu. Tutaj sytuacja nie mająca wielu precedensów, bo nie każdy film może sobie pozwolić na pełną i oryginalną ścieżkę muzyczną, a no, słuchacze i widzowie tego filmu dostrzegają, że muzyka w tej historii brata Alberta odgrywa wielką rolę. I właściwie to jest ukłon w stronę nie tylko widzów, ale też melomanów, żeby ta muzyka mogła ukazać się też na drugim krążku, dlatego to będzie pełna orkiestra symfoniczna z pełną partyturą chóralną, a także z utworem Wciąż pytasz czemu w wykonaniu wyjątkowego solisty muzyki poważnej, pana Andrzeja Lamperta. I ten pierwszy element, czyli dwie płyty, składają się na tę kolekcjonerską, pełną wersję tego filmu. Ale warto dodać też dwa inne aspekty. Pierwszy to taki, że wybiegliśmy myślą w stronę Polonii. Zresztą jesteśmy w przededniu pielgrzymki rodziny Radia Maryja do amerykańskiej Częstochowy. Zależy nam, żeby ten film mógł także trafić poza granice Polski. Zresztą jesteśmy już po pokazach i na Węgrzech, i w Anglii, i w Hiszpanii. Ale teraz to wydanie DVD uwzględnia także tłumaczenia obcojęzyczne, bo będzie tam i tłumaczenie na język angielski, będzie także tłumaczenie na język włoski oraz na język niemiecki. Dlatego apelujemy do wszystkich słuchaczy i rodzina Radia Maryja, że jeżeli będą pragnęli podzielić się tym filmem z osobami, które nie władają językiem polskim, to właśnie wychodzimy takiej potrzebie naprzeciw. Ważne, podkreślając taki personalistyczny wymiar tego wydania, że pragnąc uszanować także osoby niedosłyszące, z pewnym uszczerbkiem na tym punkcie zdrowia, wersja polska także uwzględnia osoby niedosłyszące z właściwymi komentarzami. To jest standard, który nie zawsze i nie wszędzie jest utrzymywany. Nam bardzo na tym zależało. I tutaj oprócz tego wydania filmowego i muzycznego i tej szaty translatorskiej warto też dodać, że na prośbę katechetów w tym menu DVD, w tej warstwie autoringowej zawarto także teledysk utworu Wciąż pytasz czemu, ponieważ już dochodzą nas takie słuchy, że na lekcjach katechezy organizowane jest karaoke i występy tego, z udziałem tego utworu także na szkolnych akademiach, co nas bardzo cieszy, bo muzyka łagodzi obyczaje, no i nawet walc Adama z filmu Nędzarz i Madam już był na licealnych studniówkach. Powiem więcej, nawet utwór Wciąż pytasz czemu bywał pierwszym tańcem na uroczystościach weselnych. Co nas bardzo cieszy. Natomiast to DVD, jako się rzekło, bardzo zależy nam, żeby ukazało się i będzie dostępne już na pielgrzymce Rodzina Radia Maryja.
Tak pan wspomniał amerykańską Częstochowę, akurat wiem, że mamy połączenie z tym dyrektorem, to on miał prowadzić program, no ale ojciec jest na drugiej półkuli. Witamy ojcze dyrektorze serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Zawsze. Ojcze dyrektorze, w naszym studiu pan doktor Rafał Spachacz i tak poprosiłem też pana Witolda Ludwika, żeby powiedział, bo to też taka dobra nowina o filmie.
Już słyszałem i bardzo dziękuję, Dziękuję serdecznie, bardzo. A u nas tu jest 5 minut po 13, czyli po pierwszej po południu, jak to nazwałem, pierwsza PM, tak? W tej chwili podjechaliśmy, jedziemy, oczywiście jutro jesteśmy w sanktuarium Matki Najświętszej, Matki Bożej Częstochowskiej, w Częstochowie Amerykańskiej. Tak, w Dyerstown. A teraz jesteśmy w Pensylwanii, w Filadelfii samej. W samym mieście Filadelfia podjechaliśmy do sanktuarium. Wykorzystujemy ten czas, nawiedzić kościół redemptorystów, w którym są relikwie grób świętego naszego współbrata redemptorysty. Miał chyba 48 lat, jak zmarł w Filadelfii, z pochodzenia z Czech. Z Czech przybył tutaj, do Ameryki, przyjął święcenia kapłańskie i później wstąpił do redemptorystów, został biskupem Filadelfii. Bardzo był oddany ludziom, oddany nauczaniu, wydawał kilka czasopism, a więc bliski nam od strony mediów. W tamtym czasie już, prawda, to była wielka emigracja, pracował wśród emigrantów Niemców, to znał ten język, ale nie tylko wśród Niemców. Również z tym zajmował się właśnie i mediami, ale nie tylko, pisał książki. Bardzo, bardzo wiele dobrego zrobił. Był ordynariuszem, rozwijał szkoły. Gdy przyszedł do Filadelfii, była jedna szkoła, a założył ponad 200 szkół. Tak mu bardzo zależało na formacji człowieka. Zrobił wszystko, żeby Ewangelia dotarła do wszystkich ludzi i właśnie szkoła, media, to wszystko jest ważne. Jest też patronem w sprawach trudnych, w sprawach nieuleczalnych, czy trudno uleczalnych raka. Każdego piątego dnia miesiąca gromadzimy się w Sanktuarium Marii Gwiazdy Nowej Ewangelizacji. Proszę szczególnie o modlitwę ludzie chorzy na raka. Tak, to jest tyle. No, ojcze, dziękuję bardzo, że ojciec robi ten program, bo to jest w naszej rodzinie. To my wszyscy, którzy czują bardziej Ewangelię, czują, widzą, że bez Pana Boga człowiek jest nic wart. Bez Pana Boga człowiek nie ma celu życiowego. Życie nie ma sensu. Życie kończy się tak jak życie zwierzęcia. My mamy życie wieczne i dziękujemy tym wszystkim, którzy tworzą te wszystkie media zmierzające do tego, żeby człowiek bardziej stawał się człowiekiem, czyli Bożym, Bożym człowiekiem, istotą Boga. I za to bardzo dziękujemy wszystkim. Wszystkim zapraszamy bardzo serdecznie tych, którzy może słuchają nas teraz. Zapraszamy na jutro na godzinę 12 czasu tutaj w tej szerokości geograficznej. New Jersey, Pensylwania, to jest 6 godzin różnicy z Polską. Zapraszamy na godzinę 12. Rozpoczynamy w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej wtedy. A o godzinie 12.30 msza święta. O sanktuarium będziemy jeszcze jutro mówić. Założyli ojcowie Paulini, ojciec Zembrzuski, który wojna, gdy wybuchła, był na Węgrzech, jeżeli dobrze pamiętam to z historii. Później przyjechał do Ameryki, kupił kawałek pola i tam była stodoła. I w tej stodole zrobił pierwszy sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej. Do dzisiaj jest tam obraz, stoi ta właśnie zaadoptowana stodoła i tam zaczęli się modlić. To później zostało pięknie rozbudowane. Teraz przychodzą do tego sanktuarium nie tylko Polacy, ale różni, ludzie różnych kultur, różnych także języków. Wszyscy mieszkający, czyli mieszkańcy Stanów Zjednoczonych. No, Stany Zjednoczone są dużo, dużo większe od Polski. Taki sam Teksas jest 3 razy przynajmniej taki, jak mnie tu jest 3 razy większy od Polski. Także to jest to. To zapraszamy bardzo gorąco właśnie Polonię, Polaków, po to, żebyśmy byli bliżej Pana Jezusa. Będziemy bliżej Pana Jezusa, jeżeli oddamy się Matce Najświętszej. Ona nas najszybciej zaprowadzi do Pana Jezusa. Dzisiaj pierwsza sobota miesiąca. Myślę, że nam, słuchaczom Radia Maryi, nie trzeba mówić już o tej szczególnej miłości Pana Jezusa ku nam i Matki Najświętszej ku nam. On nam dał, wisząc na krzyżu za Matkę, swoją Matkę. Jaka to niesamowita miłość. Skoro tak nie myśli o sobie, gdy umiera na krzyżu, ale o nas. I myśli o tym, żeby dać Matce Najświętszej tę misję, żeby naszą Matką była i jest. To tyle, kochani. Tu jestem oczywiście z ojcem Janem Królem jesteśmy. Jest ksiądz biskup, profesor Ignacy Dec, ze Świdnicy. Tak przechodzą różni ludzie, przy mnie taka pani mówiąca jakimś językiem, nawet nie usłyszałem, skośno oka, akurat jesteśmy na parkingu przy sanktuarium, przechodzą ludzie, tak, to jest, widzę, zespół szkół też jest tutaj przy tym sanktuarium imienia świętego Jana Neumana. Jest jeszcze z nami sekretarz księdza biskupa, ksiądz doktor Grzegorz, który skończył studia medialne. Tak, jest z nami ksiądz kanonik, proboszcz parafii pod wezwaniem najdroższego ciała i krwi Pana Jezusa z Torunia, ksiądz Jan Ropel też. To może tyle. Wiem, że dojechali już ojciec Zbigniew z Chicago. Pozdrawiam siostrę Brunone, która została w centrali Radia Maryja w Chicago. Tam ma zadania do spełnienia. I wszystkich, którzy jutro będą. Przygotowują dzisiaj, tam robią wszystko, żeby zamontować radio, telewizję w Częstochowie amerykańskie. To już ojciec właśnie tak bardzo ofiarnie to robi i kompetentnie ojciec Zbigniew Pieńkos. Redemptoryści wszyscy. Powiem tyle, że jestem tak zbudowany tymi naszymi współbraćmi redemptorystami, że to wiatr w żagle, taki zaszczyt energii człowiek dostaje, gdy widzi takich współbraci. Pertamboj, miasto 55-tysięczne, Tam pracują redemptoryści, obsługują 3 kościoły, 3 redemptorystów. Jeden, który pracuje z Portugalczykami, czy języka portugalskiego, wyjechał na urlop do Polski, a przyjechał na jego miejsce wracający do Brazylii ojciec Stanisław Wilczek i zastępuje go na ten czas i później jedzie do Brazylii. Tam na misję, bo jest drapa. Tam jest, powiedział mi wczoraj, mówi, pierwszy raz od 30 lat widziałem wiosnę. Bo tam, gdzie jest, gdzie pracuje, tam nie ma wiosny. Tam cały czas jest ciepło. Najchłodniej, jak jest 20 stopni plus, to już jest chłodno. I tam posługuje właśnie w sanktuarium dobrego Jezusa inaczej. Tak. Pracuje tu jeszcze też ojciec Waldemar Dzielątek. Bardzo dobry kapłan. Bardzo ofiarny. Pracował w Chicago. 11 lat w Boliwii. Także zna sprawy. Pracuje przełożonym, proboszczem jest ojciec Sławomir Romanowski. Był na Karaibach, później w Danii, w Stanach Zjednoczonych, w Danii i teraz z powrotem w Stanach Zjednoczonych. Pięknie pracują, pięknie. Kościół jest przepiękny. Pod wezwaniem świętego Jana Pawła II. Tak. Bo parafie to jest restrukturyzacja i z 2 parafii powstała 1 parafia i dlatego nazwa już świętego Jana Pawła II można było zrobić. Bardzo dużo można by było mówić. Życzliwość tych ojców, bez przerwy praca. Pracują w 4 językach. Tamboj to było miasto właściwie polskie, a teraz jest tylko 4 rodziny. Do kościoła tego, na polskie nasze przyjeżdżają Polacy z różnych stron. Mogę tyle powiedzieć. Kościół przepiękny, tak zadbany, perełka. Wybudowany przez ponad 100 lat przez Polaków. Polacy budowali kościoły, bo ta emigracja, biedni ludzie przyjeżdżali i pierwsze budowali kościoły. Wiara niesamowita. I ta wiara pozwoliła im przetrwać i Polskę też tą najpiękniejszą pokazywać. Boga i Polskę. Tak, także tylko prosić, żebyśmy Pana Boga o silną wiarę, a wtedy wszystko będzie. Ojcze, Bęgiel to jest gdzieś, nie wiem, ile tam minut się jedzie, ile kilometrów jest od Pertamboj, ale nie tak daleko. Tak, tam są też współbracia. Też współbracia pracuje ojciec Słaby Stanisław, 3 kapłanów redemptorystów. Jeden z nich jest biskupem w Patagonii, w Argentynie, na północy Argentyny. Tam wiatr zimna, dużo tego jest, duże tereny. Tak. A inny współbrat też słaby jest w Buenos Aires, proboszczem w Quilmes. Dzielnica. Tak mówię tylko, bo na pewno niektórzy zastanawiają się, co zrobić ze swoim życiem. Zwłaszcza młodzi ludzie. A właśnie może zapytać, czy nie służyć Panu Jezusowi? Czy nie służyć ludziom, Polakom, może innym narodom także, tak jak służą redemptoryści. I życie jest piękne. To jest ogromna przygoda. To jest coś więcej niż, no, każde powołanie jest ważne, ale czy może być coś więcej niż mówić, to jest ciało moje, to jest krew moja i na ołtarz przychodzi Pan Jezus. Tak dać siebie Panu Jezusowi, żeby posypiwał się nam, to jest coś niesamowitego. Jeżeli ktoś czuje taki głos, to radzę, żeby oddać się Matce Najświętszej i iść. I będą wielkie owoce. Pan Jezus wynagrodzi to nam, jeżeli pójdziemy za nim. Ojcze, dziękuję serdecznie. Nie wiem, czy mnie słychać, czy nie.
Bardzo dobrze, ojcze, słuchamy cały czas uwagą. Jutro też wam będziemy towarzyszyli.
Może was nudzę, ale no. W każdym razie zapraszamy, kochani, tu do Częstochowy Amerykańskiej, ale do Częstochowy w Polsce. Nie mówcie potem, nie bądźmy takimi leniwymi, ludźmi, takim letargu będącymi. Katolicy to jest olbrzym. Olbrzym. Zobaczcie, ile nas jest. Tylko sobie uświadomić, że jestem z Panem Jezusem i On tak nas umiłował, to ja nie będę mógł być wdzięczny za tę miłość, chociaż troszeczkę. I o to, żebyśmy wytrwali w tej miłości, dlatego idziemy do Matki Najświętszej, bo czasy są nieproste. Jest potworne, potworne siły. Wszystkie jakby takie siły złe, jakby diabeł za przeproszeniem z łańcucha się urwał. Tym bardziej trzeba iść do Matki Najświętszej, żeby nas osłoniła. Żeby osłoniła każdego. Każde wasze dziecko. Waszego wnuka, wnuczkę. Wszystkich. I starszych, i młodszych. Żeby rodziny osłoniła. Zobaczcie, co dzieje się z rodzinami. A co później o z wiecznością? Jeżeli teraz odejdziemy. Dlatego do Matki Najświętszej idziemy. Osłoń nas. Prowadź nas. A i te, tu na ziemi osłoń nas, bo wojna nam grozi. To, co się dzieje na Ukrainie, to jest coś strasznego. To może się tak rozlać na świat i na Polskę. Kto nas obroni? Unia Europejska nas obroni. Kto nas obroni? To pozobaczcie, jakie naciski. Skończył się Związek Radziecki, a teraz kto? Ciągle nas za przeproszeniem maglują. Ciągle mają pretensje do nas. A to, że tego nie, to nie zrobione, tamto nie zrobione i odbierają nam naszą suwerenność w ten sposób. Odbierają nam wychowanie katolickie, te gendery, LGBT, Q, jakieś wydziwiają różne rzeczy wbrew naturze. Tym bardziej trzeba się modlić. Naprawdę zapraszam wszystkich, którzy chociaż trochę rozumieją. Idziemy do Matki Najświętszej i niech to będzie potężne wołanie. Niech to będzie takie intensywne w swoich sercach, w naszych sercach otoczenie Jasnej Góry, oblężenie. Matko Najświętsza, przemień nas. Matko Najświętsza, pomóż nam. Matko Najświętsza, pomóż, żeby Polska była Polską, żebyśmy byli na wzór najlepszych Polaków, świętych, bohaterów. I to wtedy nasze życie ma sens, a tak to inaczej jesteśmy jak mierzba, za przeproszeniem. Trzeba być kimś, a nie byle co, prawda, byle czym. I tutaj modlitwa potrzebna jest, tu jest potrzebna łaska Boża. Ojcze, dziękuję za to, co robicie i zapraszamy do uczelni naszej też. Zobaczcie, święci szkoły robili. Wielcy bohaterzy szkoły dobre robili. Dobra szkoła. Ale i rodzice muszą wiedzieć, wszyscy inni, do dobrej szkoły, żeby stamtąd wychodzili ludzie wielcy, charakterami wielcy, a nie tacy takie nic, ma dyplom i coś strasznego. To coś strasznego, jakby nic nie rozumiał. Ubierze się, wygląda niby dobrze, a jaka dusza, jaki umysł, prawda? Dlatego szkoły dobre. Święty Jan Neumann mówi, jak przyszedł do diecezji, była jedna szkoła, ponad 200 szkół założył. Zmarł, zator dostał, jak miał chyba 48 lat, na ulicy. I ludzie mówili, że jest święty. Dziękuję bardzo serdecznie, Ojcze. Bardzo dziękuję i zapraszamy na nasze studia różne studia, tu widzę, że ojciec Jan rozmawia z jakimś Amerykaninem tutaj, tak, przed nami, tak, i zapraszamy i na pielęgniarstwo.
Na prawo ostatnio, na prawo,
otwieramy. Tak. No teraz prawo i to jest właśnie też apel do słuchaczy, do telewidzów, powiedzcie innym, żeby ta informacja dotarła do ludzi wszystkich. Bo nie wszyscy wiedzą o tym, a to jest wielka wartość. Uczelnia ma bardzo dobrą atmosferę, ma bardzo dobrych wykładowców. Jest taka rodzinna atmosfera. Nie bójcie się, że dalej od Torunia jest, mam bardzo dobre akademiki. Jest dobra wymiana pomiędzy studentami, studentkami. Bardzo wielu pięknych ludzi, szlachetnych jest. I za to dziękujemy. Tak. I gratulujemy tym, którzy to rozumieją. Prawda? Ojcze, jeszcze inne dziennikarstwo. Potrzeba to do dobrych dziennikarzy. Potrzeba. Taki dziennikarz to po coś powie, to jest multiplikacja. Dochodzi do wielu ludzi. Potrzeba takich ludzi kompetentnych, szlachetnych, żeby właśnie pomagali przemieniać ten świat, odnawiać ten świat, umacniać, Polskę umacniać. Prawda? Dziękuję serdecznie, ojcze.
Bardzo dziękuję, ojcze dyrektorze.
I wszystkich pozdrawiamy gorąco. Bardzo gorąco. Bóg zapłać.
Dziękuję. Tych, którzy w Stanach Zjednoczonych, kochani, są, zapraszamy jutro godzina 12.
No i ojcze kochany, jeszcze jedno, ojcze.
Tak?
Bardzo prosimy to też o pomoc. Najpierw będą bardzo ciekawe rzeczy. Będzie Fundacja Nasza Przyszłość. Nowe kalendarze, książki dla dzieci, dla młodzieży. Mam nadzieję, że jeszcze podamy trochę tytułów. Tych tytułów będzie więcej.
No już pan Szymon Cieślar jest z nami połączony, więc mam nadzieję, że też nam słówko powie.
Ale ojcze, ale będzie też niezależnie od tych różnych tytułów. Właśnie, bo to dasz książkę. Dawać systematycznie pismo dobre. To tak jak kropla wdrąży kamień, często padając, tak samo ta książka, to dobre pismo będzie pomagało uformować człowieka lepiej, dawać dobre rzeczy, żeby stawał się on dobry, lepszy. Tak, ale też tak samo prosimy o pomoc, tak zwana symboliczna róża dla Matki Bożej, czyli ofiara na Radio Maryja, na radio i telewizję Matki Bożej. Kochani, my mówimy o tym, takimi jesteśmy żebrakami, ale dla Bożej sprawy. Utrzymać radio, utrzymać telewizję, to trzeba parę milionów miesięcznie mieć. Ktoś usłyszy o takie pieniądze. Ci przeciwnicy mówią, to imperium ryzyka, ryzykowi dają. Oni tak sobie upatrzyli jednego i tak strzelają. Ja mówię, kłamię, po prostu kłamię. Bo to dają na to medium, na te media, na to dzieło. Ono kosztuje. Tak jak utrzymanie domu kosztuje, a to jest ogromna sprawa. My idziemy na cały świat. Do wszystkich Polaków możemy dotrzeć. Każdy Polak może włączyć radio czy telewizję na całym świecie. To jest wielka rzecz. Trzeba też z Polakom to powiedzieć, że coś takiego jest. I zobaczycie, ile dobra kiedyś zobaczymy w niebie, uczyniliśmy. Właśnie wspierając systematycznie i na to też liczymy, na taką pomoc. Na Jasnej Górze kolekta w czasie mszy świętej, czyli taca, zbierana jest na potrzeby sanktuarium jasnogórskiego. Nasza pomoc, tak zwana róża symboliczna, czyli ofiara na Radio Maryja, włożona w kopertę, każdy nie włoży w kopertę i napisze adres swój, żebyśmy mogli ewentualnie przekazać Państwu, że ofiara doszła. I składane będą w takich małych namiotach, przy namiotach Fundacji Nasza Przyszłość. To ta tak zwana róża. Bardzo prosimy o to wszystkich, bo to jest na utrzymanie radia i telewizji. To jest dużo. 2,5 miliona do 3 milionów miesięcznie, żebyśmy byli w eterze tylko. Radio i telewizja. To jest dużo. Ale jeżeli słuchaczy jest parę milionów, to jest dużo? W czym jest rzecz, żeby te miliony każdy pomagał systematycznie? To wtedy byśmy zrobili potężne radio. Boże, panie Witku, zrobilibyśmy wytwórnię filmów. Dlaczego mają poganie wytwórnie filmu? Mają ludzie i pieniądze. U nas ludzie są, ale nie mamy środków. Gdyby wszyscy katolicy myśleli, tylu jest bogatych katolików, te firmy bogate, gdyby myśleli, na wieczność by pracowali, pomagając na wieczność swoją, szczęśliwą, ale by też było tak, że patrzę, John Neumann z Redemption Group, tak, spotkanie anonimowi alkoholicy, to zapisują teraz, tak, wywieszają coś takiego, też tu mają, ale mówię, gdy pomagamy, pracujemy na wieczność, kochani, za to prosimy o taką pomoc. Macie udział w dziele wielkim ewangelizacji. A więc róża dla Matki Bożej symboliczna, czyli ofiara na telewizję trwanie Radio Maria. Ojcze, dziękuję. Z Bogiem. Mam nadzieję, że jeszcze powiedzieć, że potrzebni są lekarze. Jest pan dyrektor Spachacz, to tym bardziej. To już dziękujemy, że pan organizuje nam studia pielęgniarskie. Bóg zapłać. Panu Witkowi dziękuję też, reżyserowi. Chwała panu, że jesteście. I ojcom, ojcu i ojcom, siostrom, wszystkim świeckim. Z Bogiem.
Bardzo dziękuję, ojcze dyrektorze. Z panem Bogiem. Drodzy państwo, jutro pielgrzymka do amerykańskiej Częstochowie. O 18:00 rozpoczynamy transmisję. A teraz jest z nami pan Szymon Cieślar, dyrektor Fundacji Nasza Przyszłość, też redaktor naczelny w naszej rodzinie, dyrektor Szkoły Podstawowej i Liceum. Witamy serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Panie Szymonie, panie dyrektorze, ojciec dyrektor tak nas wywołał co do tego, co możemy naszym też słuchaczom, widzom zaproponować tak na dziś, ale też i na naszą pielgrzymkę, bo ja chociażby widzę tutaj, dostaliśmy książkę pana profesora Roszkowskiego, kolejna książka, jeszcze nic straconego. A co my proponujemy? Mamy kolejny miesięcznik, bo chyba teraz na wakacje będzie dwumiesięcznik w naszej tak. rodzinie.
Tak, tradycyjnie dwumiesięcznik wakacyjny i tradycyjnie ukazuje się właśnie w Częstochowie na pielgrzymce. Ja mam przed sobą tylko elektroniczną wersję, ale czekamy na wersję papierową, która we wtorek już będzie u nas i dotrze na pewno do Częstochowy. A ojciec wspomniał o książce. Ja też chcę pokazać jedną książkę. To jest o Wandzie Malczewskiej, jej wizjach, proroctwach. To tak nawiązując do tego, co ojciec dyrektor powiedział, to ta wizjonerka powiedziała, Polska zawsze będzie przed murzem Kościoła i o ile sobie nie da wiary odebrać. I dalej Rosję spotka kara boska za krew przelaną, wołającą o pomstę do nieba. Straszne klęski spadną na Polskę, ale jej nie zgniotą. Więc to wołanie ojca dyrektora, byśmy się uciekali do Matki Bożej, jest jak najbardziej słuszne i przecież nie możemy tego zignorować. W tej książce znajdziemy wiele na ten temat. Oczywiście będziemy w Częstochowie, jak zawsze już w sobotę po południu, Fundacja Nasza Przyszłość w namiotach, na wałach, przed sanktuarium, w sobotę po południu, wieczorem i w niedzielę od rana do mszy świętej. W czasie mszy świętej, przypominam, nie kupujemy książek, namioty będą zamknięte dopiero po mszy świętej, ale tam jak zawsze wszystkie książki, które państwu proponujemy na stronie Splendor 24, na przykład ten dziennik duchowy, który w tej chwili widzimy na ekranie, czy duchowy podróżnik de Foucaulda, to wspaniałe książki i tylko takie państwu proponujemy i takie będą dostępne w Częstochowie. Zatem proszę się przygotować, zerknąć na stronę splendor24.pl czy do katalogu, bo te publikacje, które tam są, pojawią się także w Częstochowie. Mam też przed sobą książkę Edmund Wojtyła. To książka, pierwsza biografia Edmunda Wojtyły, brata świętego Jana Pawła II. Niezwykła postać, która odegrała olbrzymią rolę w życiu Jana Pawła II, który powiedział kiedyś, że jako papież, że śmierć brata przeżył chyba bardziej niż śmierć matki. Dlaczego tak? To właśnie dowiemy się z tej książki, która jest pierwszą biografią Edmunda Wojtyły. Drodzy państwo,
propozycje dla dzieci, panie dyrektorze. Coś
tak, to nowość naszego wydawnictwa, Skarby Naszej Przeszłości. Bardzo ciekawa książka, bo prowadzi po zabytkach, które są w Polsce, wyrażę się tak, pod ręką. Na przykład w Bytowie, albo gdzieś pod Krakowem, albo gdzieś pod Poznaniem. Czyli właściwie, jeżeli podróżujemy po Polsce, to możemy zajechać w takie miejsca. Książka jest ilustrowana tak, jak się ilustruje książki dla dzieci. Jest opisana językiem dostępnym dla dzieci, ale dorośli mogą skorzystać z tej treści i właśnie zaplanować wyjazd w czasie wakacji, żeby zajechać w takie miejsce, którego legenda jest tutaj opisana, historia opisana, a są to miejsca istotne dla naszej historii i są to skarby naszej przeszłości, tak jak jest napisane w tytule. W miesięczniku, w naszej rodzinie, w tym dwumiesięczniku jest rozmowa z autorką książki, panią Marią Jarocką, która opisuje, też opowiada, dlaczego napisała tę książkę, jakie ona ma znaczenie dla młodego pokolenia, dla dzieci. No właśnie tu widzimy teraz fragment książki Drzwi gnieźnieńskie. Jeśli ktoś będzie w Gnieźnie, zajrzy do katedry, to historia tych drzwi i co się tam wiąże z tym wszystkim jest opisane właśnie w książce bogato ilustrowanej. Zatem zachęcam do tego. Będzie też nowy album, właściwie wznowiony album o sanktuarium. Drodzy Państwo, to jest taki przewodnik po sanktuarium naszym toruńskim, które jest niezwykle bogate w symbole. I żeby te wszystkie symbole odczytać i zauważyć, to może pomóc ten albumik, który też będzie doskonałą pamiątką, może być też prezentem po wizycie w sanktuarium. On jest tak ułożony, że właściwie można z tym albumem iść przez całe sanktuarium. Zaczynamy w prezbiterium, tak jak tu widzimy na ekranie, i potem wychodzimy z prezbiterium do kościoła, obchodzimy kościół dookoła, gdzie widzimy drogę krzyżową. W tej chwili jeszcze jesteśmy w prezbiterium, na ekranie są zdjęcia z sanktuarium. Wychodzimy potem do kościoła, idziemy wokół kościoła, jest droga krzyżowa. Potem wchodzimy na piętro, właśnie widzimy drogę krzyżową. Potem wchodzimy na piętro, widzimy to wszystko, co jest na piętrze, oglądamy Panteon, jest opisany pięknie i szczegółowo Panteon. Właściwie całe sanktuarium możemy zwiedzić z takim przewodnikiem, który będziemy trzymali w ręce. I nie są to jakieś szerokie opisy, tylko takie, które wystarczą nam do zrozumienia tego, co widzimy, i odszyfrowania symboliki, z którą na pewno się spotkamy. No i kalendarz rodziny Radia Maryja, drodzy Państwo, to ta publikacja, która zawsze ukazuje się na pielgrzymkę rodziny Radia Maryja. Chyba jesteśmy jedynym wydawnictwem, które wydaje kalendarz na Nowy Rok w lipcu. Ale to jest taki kalendarz, który już można powiesić sobie właśnie teraz. I tym razem ten kalendarz, jak zawsze, oczywiście nawiązuje do naszego sanktuarium od paru lat już, od kiedy jest sanktuarium. W kalendarzu mamy relikwie, wybrane relikwie przez kustosza sanktuarium ojca Andrzeja Laskosza, wybrane relikwie, które do sanktuarium zostały wprowadzone. Jest ich bardzo, bardzo dużo, ale zostały wybrane relikwie, które pokazujemy nie tylko na zdjęciu, ale przede wszystkim pokazujemy wizerunek świętego czy błogosławionej osoby, o której mowa, której relikwie prezentujemy, i zamieszczamy modlitwę do tej osoby, a także informacje, patronem jakich spraw jest dany błogosławiony, czy dany święty, czy święta. Bardzo praktyczny zatem kalendarz. Oczywiście, jak to w kalendarzu, wszystkie ważne daty, informacje i wspomnienia modlitw za tych świętych w kościele, w naszym sanktuarium, kiedy one się odbywają w ciągu roku, kiedy można uzyskać odpust zupełny i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście ten kalendarz będzie też dostępny w Częstochowie.
Panie
i wiele, wiele innych publikacji.
Bardzo, bardzo dziękujemy, więc mówimy do usłyszenia, do zobaczenia na Jasnej Górze. Dziękujemy też Fundacji Nasza Przyszłość za przygotowanie wielu dobrych, ciekawych materiałów. Dziękuję bardzo.
Serdecznie pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać. Panie doktorze, bardzo dziękuję. Dziękuję, że byliście z nami. Do końca, panie Witku, dziękuję.
Zapłać.
Dziękuję, kochani, za to, że jesteście razem z nami. Dziękujemy za każde podejmowane też i dzieło, inicjatywę. Zapraszamy na Jasną Górę w następną niedzielę. Może niektórzy przybędą już w sobotę, 9 lipca. Przygotujmy się też duchowo. Pomyślmy o tym, z czym pielgrzymujemy, w jaki sposób też chcemy się dołożyć do dobra, które razem budujemy, za które się czujemy odpowiedzialni. A za to spotkanie bardzo Państwu dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.